Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Papież spotkał się z duszpasterzem argentyńskiej biedoty.
W Rzymie nie zakończył się międzynarodowy miting przyjaźni narodów. Kardynał Jean-Louis Thorin zabiegał na nim o poszanowanie wolności religijnej.
Po zamachach bombowych w Libanie Bliski Wschód znów jest pogrążony w żałobie. Chrześcijanie modlą się o pokój, liczą na wsparcie papieża.
Witamy Państwa 24 sierpnia i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Franciszek spotkał się z duszpasterzem argentyńskiej biedoty. Ksiądz José María Di Paola, powszechnie znany jako ojciec Pepe, przebywa we Włoszech na zaproszenie organizatorów mitingu w Rimini. Na co dzień posługuje w La Villa Carcova, faweli położonej na peryferiach Buenos Aires. Prowadzi też ośrodek dla trudnej młodzieży. Kardynał Bergoglio bywał tam nieraz i sprawował Eucharystię, między innymi w Wielki Czwartek.
Kiedy powiedziałem mym wiernym o zaproszeniu do Watykanu, przyjęli to gromkimi oklaskami, opowiada ojciec Pepe. Ujawnił, że do Franciszka wybrał się z wielką walizką. Są w niej listy od jego podopiecznych, w tym od dwóch młodych, których kardynał Bergoglio poznał osobiście i którzy dzięki staraniom ojca Pepe zostali dosłownie wyrwani ze śmietniska i powrócili do normalnego życia w rodzinie. W walizce argentyńskiego duszpasterza znalazło się też wiele różańców, świętych obrazków i innych dewocjonaliów, które dostał od swych wiernych do poświęcenia przez papieża. Nie zabrakło też prezentów dla Franciszka, w tym prowokacyjnych, jak koszulka klubu piłkarskiego Atletico Huracan, tradycyjnego rywala San Lorenzo, którego kibicem jest od dzieciństwa Jorge Bergoglio.
Ojciec Święty mianował biskupa Giuseppe Sciacca drugim sekretarzem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Dotychczas był on sekretarzem generalnym gubernatoratu państwa watykańskiego. Funkcję tę objął w 2011 roku po arcybiskupie Carlo Mari Vigano.
W Rimini we Włoszech zakończył się międzynarodowy miting przyjaźni narodów. Pomimo kryzysu cieszy się on niezmienną popularnością. Przez hale targowe przeszło około 800 tysięcy osób, a w konferencjach i innych 100 spotkaniach uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy. Akredytowanych było 800 dziennikarzy.
To, co zawsze uderza w mitingu, to obecność dużej ilości rodzin z dziećmi i liczna obecność osób niepełnosprawnych. Dzieci nie tylko ganiają w poszukiwaniu gadżetów od wystawców, ale mają do dyspozycji wspaniale urządzone pola zabaw i gier sportowych. Jeśli chodzi o stronę ideową, to obok wykwalifikowanych 300 mówców uderzały jak zwykle świadectwa. Dużo miejsca zajął problem wolności religijnej. Podkreślono wzmożone prześladowanie ludzi wierzących w świecie, a szczególnie chrześcijan. Nawet w Unii Europejskiej podpalane są kościoły. 11 krajów Starego Kontynentu, w tym Polska, ogranicza możliwość korzystania ze sprzeciwu sumienia, wbrew temu, co gwarantuje Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o świadectwa, warto przytoczyć te najbardziej wzruszające i wstrząsające. Włoski lekarz i pacjent Mario Melazzini, chory na stwardnienie zanikowe, mówił, jak można być w chorobie szczęśliwym i o potrzebie obalania barier kulturowych, które utożsamiają osoby niepełnosprawne z kosztami, a nie z zasobami do wykorzystania. Kambodżańska filozof Claire Li, ofiara prześladowań czerwonych Khmerów, przedstawiła swoją drogę przejścia z buddyzmu do katolicyzmu. Przyszły 35. meeting odbędzie się pod hasłem Ku peryferiom świata i egzystencji. Człowiek nie jest zdany na pastwę losu. Z Rimini mówił ksiądz Leszek Rynkiewicz.
Wolność religijna to nie kwestia religii czy państwa, ale człowieka, który po prostu ma do niej prawo, przypomniał kardynał Jean-Louis Thorin. Przewodniczący papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego wziął udział w debacie na temat prześladowania chrześcijan na świecie.
W sumie prześladowaniami i dyskryminacją jest zagrożonych ponad 300 milionów chrześcijan, powiedział kardynał Thorin. Przyznał zarazem, że nigdy dotąd tak dużo nie mówiło się w mediach o wolności religijnej. Wynika to z wielkiego powrotu kwestii Boga. W pewnej mierze jest to zasługa islamu, którego wyznawcy są w Europie coraz bardziej widoczni. Niektóre postawy muzułmanów budzą jednak lęk, zwłaszcza w człowieku zsekularyzowanym, przyznał watykański purpura.
Czytając w tych dniach dzienniki i dowiadując się o nadużyciach, których ofiarą padają nasi bracia katolicy, zabijani bądź deportowani wyłącznie ze względu na swą wiarę, lepiej możemy zrozumieć, jak bardzo aktualna jest kwestia wolności religijnej. Przykro jest to powiedzieć, jednak to właśnie chrześcijanie cierpią dziś z powodu naruszania tej wolności. Prześladowania nie zawsze są brutalne, często są podstępne, zwłaszcza w krajach zachodnich. W kulturze, obyczajach czy prawie, które urzeczowiają człowieka, obecna jest też tendencja, by ograniczyć religię wyłącznie do sfery prywatnej.
Kardynał Turan podzielił się tymi refleksjami w czasie mitingu w Rimini. Zabierając głos w dyskusji panelowej po prelekcji, wyraził nadzieję na odnowienie relacji z Uniwersytetem Al-Azhar w Kairze, największym autorytetem religijnym dla muzułmanów sunnitów. Kardynał Turan zaznaczył jednak, że to nie Watykan, lecz Al-Azhar zerwał relacje po wykładzie Benedykta XVI w Ratyzbonie. Inicjatywa pojednania musi zatem wyjść ze strony muzułmańskiej.
Bliski Wschód tymczasem wciąż pogrążony jest w żałobie. Po ataku chemicznym na przedmieściach Damaszku wczoraj doszło do krwawych zamachów bombowych w Libanie, największych od czasów zakończenia wojny domowej w tym kraju. Zginęło co najmniej 47 osób, a 400 zostało rannych. Smutek, bezradność i rozgoryczenie panuje w całym regionie, powiedział nam po zamachu kustosz Ziemi Świętej ojciec Pier Battista Pizzaballa.
Na podstawie tego, co do nas dociera, a jesteśmy w codziennym kontakcie z praktycznie całym regionem, mogę powiedzieć, że ludzie żyją w lęku, są zawiedzeni, ale też oburzeni. Wszyscy czują, że ta wojna rozgrywa się ponad ich głowami. Ludzie jej nie chcą, chcą żyć spokojnie u siebie, w wolności, a tymczasem są świadkami jakichś rozgrywek, które coraz bardziej pogarszają ich sytuację. Jest już tak wiele ofiar i tak wielu uchodźców w Libanie i Jordanii, ale przede wszystkim uchodźców wewnętrznych w samej Syrii, niemal 2 miliony. Są oni w bardzo trudnym położeniu. To sprawia, że pod względem społecznym w każdej chwili może dojść do wybuchu.
Z ofiarami zamachów w Libanie i Syrii solidaryzują się chrześcijanie w pozostałych krajach arabskich. Kościół w Tunezji ogłosił na jutro dzień postu i modlitw w tej intencji, mówi arcybiskup Tunisu Ilario Antoniazzi.
Tunezyjczycy są znani z wielkiego serca i współczucia dla cierpiących, bo sami też wiele wycierpieli. Ponadto czujemy się solidarni ze wszystkimi krajami arabskimi, bo i my należymy do tej rodziny narodów. Dlatego nie chcemy stać obojętnie wobec tego wszystkiego, co dzieje się w Syrii, Libanie, Egipcie czy Iraku. I myślimy tu o wszystkich, zarówno chrześcijanach, jak i muzułmanach. Nie pytamy się o religię, ale o cierpienie. Nasz apel o modlitwę i post został przyjęty bardzo pozytywnie przez wszystkich. Będziemy prosić dobrego Boga, by podniósł swą rękę i dał nam pokój.
Arcybiskup Antoniazzi apeluje też do papieża o osobiste zaangażowanie na rzecz pokoju. Będziemy wdzięczni za każde mocne słowo, powiedział Radiu Watykańskiemu arcybiskup Tunisu, przypominając, że papieskie przesłanie na zakończenie Ramadanu zostało bardzo dobrze odebrane przez tunezyjskich muzułmanów.
Aktualności Radia Watykańskiego.
W Brukseli powstał prawosławny instytut teologiczny. Będzie on kształcił przede wszystkim katechetów dla belgijskich szkół. Zapotrzebowanie na nauczycieli naszej religii stale rośnie, oświadczył metropolita Panteleimon, zwierzchnik Kościoła Prawosławnego w Belgii. Zaznaczył, że Instytut Świętego Pawła Apostoła ma być świadectwem jedności. Będą do niego uczęszczać prawosławni należący do wszystkich jurysdykcji. Do korzystania z oferty programowej Instytutu metropolita zachęca nie tylko przyszłych katechetów. Formacja teologiczna jest dziś niezbędna, by dawać świadectwo w sekularyzowanym społeczeństwie i trwać przy własnej tożsamości pośród różnych nurtów myślowych.
W Rosji zakończyła się peregrynacja relikwii świętego Jana Bosko. W ciągu niespełna tygodnia założyciela zakonu Salezjanów uczcili katolicy Rostowa, Moskwy i Petersburga.
W mieście nad Newą relikwie świętego były ustawione w okazałym kościele świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, który 2 miesiące temu otrzymał tytuł bazyliki mniejszej. W ciągu 2 dni przy doczesnych szczątkach Don Bosco gromadzili się wierni z 8 miejscowych parafii katolickich. Szczególnie liczna była młodzież salezjańska z pobliskiego miasta Gatczyna. Obecność relikwii świętego Jana Bosco w Petersburgu była bardzo ważna dla salezjanów. Mówi o tym ojciec Władimir Kabak.
Do Petersburga zapraszali jego i współbraci salezjanów, aby tu pracowali i w 1884 roku on odmówił, dlatego że nie było takiej możliwości posłać tu kogoś ze Salezjanów na pracę, ale ksiądz Bosco obiecał, że Salezjanie tu przyjadą i tak się właśnie stało w 1992 i teraz ksiądz Bosco jest osobiście, że tak powiem, obecny tu wśród nas w Petersburgu.
Rosyjscy Salezjani należą do Polskiej Inspektorii Świętego Wojciecha z siedzibą w Pile. Prowadzą kilka parafii, oratoria, działa też Salezjańskie Wydawnictwo i Centrum Edukacyjne. Po tygodniowym pobycie w Rosji relikwie świętego Jana Boska zaczną wędrówkę po Białorusi. Dla Radia Watykańskiego z Sankt Petersburga, Michał Fatijew.
Na Jasnej Górze trwają duchowe przygotowania do poniedziałkowego święta Matki Bożej Częstochowskiej. To jeden z najważniejszych i największych odpustów w sanktuarium. Co roku gromadzi on kilkadziesiąt tysięcy wiernych.
Święto Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze zawsze poprzedza nowenna z udziałem przede wszystkim wiernych częstochowskich parafii, którzy także odbywają ze swych kościołów pielgrzymki piesze. Modlitwa nowennowa ma charakter nie tylko jasnogórski, ale także ogólnonarodowy, bo jest wołaniem do Maryi we wszystkich sprawach naszej ojczyzny. Dziś wielką i naglącą prośbą jest troska o polską rodzinę, uważa arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski.
Za polskie rodziny i o wiarę w polskich rodzinach, które nie tylko mają przekazać dzisiejszemu pokoleniu, ale wbrew wszelkim kryzysom i wbrew wszelkiej beznadziei mamy przekazać te wartości, którymi żyjemy i które przenoszą nas z tego świata i czynią nas ludźmi przyszłości.
Od dziś rozpoczyna się w sanktuarium drugi szczyt pielgrzymkowy. Już dotarło kilka tysięcy pątników, w tym kompanie Opolska i Łódzka, a wciąż przychodzą kolejne grupy. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Pod pomnikiem katyńskim na Starym Mieście w Warszawie rozpoczął się 13. Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński. W tym roku motocykliści pojadą nie tylko na Kresy Wschodnie, dotrą także do Wiednia. Na trasie oddadzą hołd żołnierzom Wojska Polskiego, którzy zginęli podczas wojny. Ksiądz Marek Doszko podkreśla, że rajd katyński nie istniałby bez wymiaru duchowego.
Każdego dnia jest msza święta. Trudno sobie wyobrazić odwiedzenie grobów bez modlitwy. Spotkania z ludźmi to przede wszystkim spotkania z Polakami, a więc i strukturalnie z katolikami, prawda? Bo to jest bardzo istotny taki wymiar właśnie tej religijności.
W rajdzie bierze udział 83 motocyklistów, wśród nich kobiety. Przez 3 tygodnie pokonają około 7,5 tysiąca kilometrów. W imieniu ordynariatu polowego biskup Józef Guzdek zapewnił o modlitwie za poległego w Afganistanie chorążego Mirosława Łódzkiego. Żołnierz zginął podczas akcji prowadzonej wspólnie z afgańskimi policjantami w nocy z 23 na 24 sierpnia. Biskup Guzdek przekazał rodzinie poległego żołnierza wyrazy współczucia. Zwrócił się także do wiernych diecezji polowej o modlitwę w intencji chorążego Łódzkiego, jego najbliższych, żołnierzy rannych podczas akcji oraz ich kolegów pełniących służbę w Afganistanie. Jutrzejsze niedzielne msze święte odprawiane w kaplicach i kościołach garnizonowych będą sprawowane także w tych intencjach.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.